przystąpimy do rozważania Bożego Słowa. Skupmy się przez chwilę na modlitwie. Tobie, Panie Boże, Ojcze nasz, pragniemy dziękować za to Słowo, które nam zostawiłeś i że nas dzisiaj skupiłeś przy nim, bo chcemy go rozważać, Panie, bo ono było żywe w naszym codziennym życiu. Pragniemy Cię prosić o to, abyś udzielił nam swojej mądrości do Jego rozumienia, do Jego stosowania, do Jego głoszenia. Daj nam, Panie, Twoją mądrość, daj nam, Panie, otwieraj, Panie, nasze serca, nasze umysły, a także i uszy nasze na Twoje święte Słowo. Spraw, by ono żyło w nas i było pochodnią naszym nogą w codziennym życiu. Amen.
Amen.
Mamy nowy rok, stary rok już jest za nami. Myślę, że to jest taki dobry czas, abyśmy mogli sobie pewne rzeczy przeanalizować, coś zmienić. Wielu ludzi w jakiś sposób składa takie postanowienia sobie, że coś od nowego roku będę chciał w swoim życiu zmienić. Tych postanowień może być dużo, bo mogą dotyczyć bardzo różnych dziedzin naszego życia. Ja może dzisiaj w swoim słowie chciałbym podpowiedzieć może jedno takie postanowienie, które myślę warto w naszym życiu w jakiś sposób upowszechniać. W związku z tym chciałbym się dzisiaj podzielić Bożym Słowem z trzeciej Księgi Mojżeszowej, 11 rozdziału, wersety 44 i 45. A słowo to brzmi tak. Albowiem ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Nie zanieczyszczajcie siebie samych żadnym głazem, który pełza po ziemi. Bo ja, Pan, który was wyprowadziłem z ziemi egipskiej, aby być Bogiem waszym. Bądźcie więc świętymi, bo ja jest święty. Znamy ten fragment może, ale znając historię narodu izraelskiego, wiemy, że gdy ten naród wyszedł z Egiptu, a właściwie nie tyle wyszedł, co został wyprowadzony, uwolniony przez Boga, o czym tutaj Bóg im przypomina, z Egiptu, z tej ciężkiej i strasznej niewoli, naród ten znalazł się w swojej wędrówce na pustyni. I żeby Bóg razem z tym narodem przebywał, Izraelici zbudowali Panu Bogu przybytek. Czyli inaczej nazywany w Starym Testamencie namiot zgromadzenia. I oni otrzymali także od Boga wskazówki do tego, jak się zachowywać, jak czynić, jak żyć. Jeśli chodzi o namiot zgromadzenia, o ten przybytek, od tego momentu, kiedy on powstał, zaczęto składać ofiary. Ofiary, wiele tam było różnych ofiar, ale przede wszystkim były to ofiary całopalne, ofiary pojednania, ofiary przebłagalne za grzech i ofiary pokutne za występek. Składano też wiele innych ofiar. Bóg powołał do tego rodzinę Aarona i jego synów. I oni właśnie mieli zajmować się tą służbą, szczególną służbą ofiarniczą w tym przybytku pańskim. Bóg także chciał, żeby ten naród w jakimś sensie był jego narodem, najbliższym narodem. I dlatego im przypomina, że ja jestem święty, więc i wy bądźcie święci, uświęcajcie się. Myślę, że jest to dość troszkę trudny temat, ale będziemy chcieli sobie nieco wyjaśnić na czym, bo ja spotkałem osoby, które mówią, no co ja będę próbował, co ja będę się uświęcał, jak ja nigdy nie będę taki święty jak Bóg. No i w tym jest jakaś część prawdy, ale myślę, że nie do końca. Bóg dał temu narodowi, to możemy sobie przeczytać tutaj, szczególnie w tej trzeciej księdze Mojżeszowej, takie zalecenia. Można powiedzieć, że przykazania z każdej dziedziny życia tego narodu, począwszy od higieny osobistej, poprzez ubiory, poprzez, tak jak już powiedziałem, składanie ofiar, ale także stosunki międzyludzkie, co jest bardzo istotne, no i spożywanie różnych pokarmów. I mniej więcej w tym kontekście tutaj Bóg mówi do tego narodu, bo mówi, że nie zanieczyszczajcie siebie samych żadnym płazem, który pełza po ziemi. Jest to odniesienie w stosunku do tego, że to jest zwierzę pełzające po ziemi, czyli płaz, był utożsamiony oczywiście tak jak i do dzisiaj z wężem. A wiemy, jaką rolę odegrał wąż w Edenie, prawda? I w jakim sensie to miało rzutować na to, żeby po prostu nie mieć żadnego kontaktu z takim zwierzęciem, a szczególnie, żeby ono miało jakiś wpływ na nasz organizm. Bóg chciał, żeby wszystko to, co się odbywało, te wszystkie składane ofiary, to całe życie tego narodu było bardzo ściśle związane z jego poleceniami. Dlatego znajdziemy tutaj nawet wymienione zwierzęta, które oni mogli spożywać, a których nie mogli spożywać. Każda dziedzina życia tego narodu była tutaj wymieniona. Także można powiedzieć, w jakim sensie ten naród miał troszkę ułatwioną jakby sprawę, bo miał wszystko, byśmy dzisiaj powiedzieli, podane jakby na tacy, prawda, że oto czy mogę to, czy tego nie mogę. Bóg powiedział jasno, albo tak, albo nie. A więc widzimy, że Bóg chciał, żeby ten naród postępował ściśle według jego wskazówek. Oczywiście nie mogło tam przeniknąć nic z ludzkiego sposobu myślenia, z ludzkich rzeczy. I mamy przykład, taki tutaj szczególnie, no niestety zdarzyło się to i w rodzinie samego Aarona. Dwóch synów Aarona, którzy usługiwali właśnie w namiocie zgromadzenia, w tej ówczesnej, można powiedzieć, takiej świątyni tymczasowej, no postanowiło zrobić troszkę po swojemu. W 10 rozdziale tej samej księgi, trzeciej Mojżeszowej, od 1 do 5 wiersza tam czytamy, o co chodziło i co się wydarzyło. Synowie Aarona, Nadab i Abihu, wzięli kadzielnicę, każdy swoją, włożyli w nie ogień i nasypali nań kadzidła i ofiarowali przed Panem inny ogień, którego im nie nakazał. Wtedy wyszedł ogień od Pana i spalił ich, także zmarli przed Panem. I rzekł Mojżesz do Aarona, oto co Pan rzekł. Na bliskich moich okazuje się świętość moja, a wobec całego ludu chwała moja. I Aaron zamilkł. Mojżesz przywołał Miszeala i Alsafana, synów Uziela, stryja Aarona i rzekł do nich, zbliżcie się i wynieście braci waszych sprzed świątyni poza obóz. Zbliżyli się więc i wynieśli w tunikach poza obóz, tak jak powiedział Mojżesz. A więc Bóg tutaj daje wyraźnie sygnał do tego, że nie można lekceważyć jego poleceń, nie można lekceważyć jego prawa. Co ciekawe, i tu chciałem to podkreślić, że być może oni nawet nie mieli jakiegoś złego zamiaru, niekoniecznie. My czasami w takiej, można powiedzieć, swojej nadgorliwej służbie potrafimy robić rzeczy, które mogą się Bogu po prostu nie podobać. Znamy też historię zapewne z Arką Przymierza, kiedy była transportowana, prawda, i wieziona na wozie i w pewnym momencie gdzieś tam wpadły, w koła wpadły w jakiś dół. No i pewien Izraelita w takim odruchu, prawda, żeby podtrzymać, żeby ta arka nie spadła, usiłował ją dotknąć i także przypłacił to życiem. Także musimy bardzo uważać, my nie wnikajmy w to, jak Bóg do tego w końcu podchodzi, ale jest to dla nas wskazówka, że każdy nasz uczynek jest przez Boga, można powiedzieć, brzydko rozliczany, ale powinniśmy ściśle przestrzegać tego, co nam przekazuje Boże Słowo, co Bóg nam chce przez nie przekazać. Bóg chce po prostu, abyśmy byli posłuszni Jego Słowu we wszelkich sprawach. Dlatego Bóg dał Izraelowi wskazówki do codziennego życia i mówi, dlaczego nie zanieczyszczajcie siebie. Żyjemy dzisiaj w takim świecie, gdzie no zewsząd można powiedzieć, czyhają na nas jakieś no, niekoniecznie słuszne sprawy, gdzie po prostu stykamy się z grzechem bardzo często, więc powinniśmy szczególnie być na to wrażliwi, bo nasz Bóg chce, aby Jego lud po prostu był święty. Dlaczego to takie ważne? Otóż Słowo Boże też nam o tym mówi. Bo tylko uświęcenie może odizolować ten lud od świata i od grzechu. Jest to bardzo istotne. Apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków mówi nam w 12 rozdziale, a w 14 wersecie coś takiego. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. A zatem, jeśli chcemy rzeczywiście, jak i w modlitwach dzisiaj słyszałem, chcemy wejść do domu Pana i chcemy Go ujrzeć takim, jakim jest, no to musimy bardzo dokładnie wypełniać Jego świętą wolę. I tak jak widzimy, Izraelici tutaj mogli uzyskać świętość poprzez właśnie wypełnianie tych Bożych nakazów. Sami z siebie nie byli do tego po prostu zdolni. Dlatego Bóg w swojej łasce, wychowując jakby ten naród, daje im wszelkie wskazówki, które w jakimś sensie są im pomocą do tego, aby byli zdolni do takiego uświęcenia, właściwie można powiedzieć bardziej do nie zaśmiecania swojego życia po prostu tym światem. Oni byli szczególnie narażeni na to, dlatego że zewsząd otaczały ich różne narody, pogańskie narody, które, jak wiemy, z którymi później Izraelici prowadzili wszelkie walki i wojny. Dlatego stąd płynie prosty wniosek, że tylko Słowo Boże daje moc do takiego naprawdę świętego, bogobojnego życia. Czy tak rzeczywiście jest? Słowo Boże nam mówi tak. Księga Przypowieści Salomonowych mówi nam tak. 29 rozdział, werset 18. Gdzie nie ma objawienia, czyli Bożego Słowa, tam lud się rozprzęga. Błogosławiony ten, kto przestrzega nauki. Czyli błogosławiony ten, któremu zawsze na co dzień towarzyszy Boże Słowo. I psalmista doceniał to, bo napisał w swoim psalmie 119, a w wersecie 72 takie znamienne słowa. Lepszy jest dla mnie zakon ust Twoich niż tysiące sztuk złota i srebra. No dzisiaj może mielibyśmy do wyboru, ale psalmista tutaj mówi, że wolałby jednak Boży zakon. Dlaczego? Bo ten zakon w innym miejscu, nie będę tego czytał, daje nam po prostu życie. To ono daje, to słowo nam dzisiaj możliwość doprowadzenia takiego świętego życia. Dlatego też korekta naszego życia i prowadzenie go do uświęcenia jest możliwe tylko poprzez takie głębokie poznawanie i stosowanie Bożego Słowa. Nie możemy dzisiaj postępować tak jak ludzie w świecie. Coś musi nas od tego odróżnić. I tego chciał właśnie Bóg. Bóg chciał nauczyć tego swój naród. Bo my musimy się w jakimś sensie czymś wyróżniać od tego. W tej samej księdze, a więc trzeciej księdze Mojżeszowej, 18 rozdziale, a w wersecie trzecim Bóg mówi tak. Nie czyńcie tak, jak się czyni w ziemi egipskiej, w której mieszkaliście. Nie czyńcie też tak, jak się czyni w ziemi kananejskiej, do której was prowadzę. Nie postępujcie według ich obyczajów. To jest Słowo Boże, to jest ostrzeżenie tego narodu, to jest wskazówka, żeby się nie utożsamiać właśnie z tymi narodami i z tym światem. My wiemy, że Izraelici bardzo podatni byli na takie wpływy okolicznych narodów. Wiemy, w jaki sposób na przykład doszło do wielkiego bałwochwalstwa w postaci właśnie ulania złotego cielca, prawda? Bo zabrakło trochę Mojżesza. No i oni mówią, co my tutaj nie mamy Boga pośród nas. Więc ulali sobie. Wiemy, że przetrwało to właśnie bardzo długo, ten grzech. Długo utrzymywał się w tym narodzie. Dlatego Bóg dalej mówi tak. Prawa moje wypełniajcie. Ustaw moich przestrzegajcie i według nich postępujcie. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Przepisów moich i praw moich przestrzegajcie. Człowiek, który je wykonuje, żyje przez nie. Ja jest Pan. Tak ten naród mógł wtedy żyć, jeśli wykonywał to, co Bóg jemu to przekazał. No ale możemy powiedzieć, to oczywiście prawda, ale to wszystko było w Starym Testamencie. A my żyjemy w innych czasach, żyjemy w czasach Nowego Testamentu, a zatem chyba się coś mogło zmienić. Otóż, moi drodzy, nie, bo w Nowym Testamencie to Jezus Chrystus dał nam przykład świętego życia. Jeśli my rozważamy Boże Słowo, to widzimy, jak Jezus postępował i w bardzo różnych sytuacjach, jakie było Jego podejście do ludzi Mu życzliwych, ale także i do nieżyczliwych. Właśnie On uczył nas tego świętego życia. Powiedział nam coś takiego, dał nam taki przykład nawet swojego posłuszeństwa w Ewangelii Jana, 5 rozdziale, w wersecie 19. Jezus mówi tak. Wtedy Jezus odezwał się i rzekł im, zaprawdę powiadam wam, nie może Syn sam z siebie nic uczynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni. Co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. A więc nawet Jezus pokazywał nam, jak był posłuszny słowu swojego Ojca. I On nam pokazywał, jak On to wykonuje. A więc tym bardziej my dzisiaj powinniśmy zachowywać w jakiś sposób może nie tyle świętość, co dążenie do tej świętości. Dlaczego? Za czasów Jezusa było bardzo wiele takiej, można powiedzieć, fałszywej świętości. Przetrwało to, moi drodzy, do dziś. Spotkacie ludzi, którzy na co dzień, ale niekoniecznie dla poklasku, dla ludzi innych pokazują, jacy to oni są święci. Jezus bardzo piętnował takie zachowanie tych ludzi i na przykład w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, w wersecie 1 mówi tak, baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Dzisiaj możemy obserwować, jak wielu ludzi pragnie właśnie w ten sposób okazywać swoją pobożność, żeby być podziwianym, żeby być szanowanym, ale przecież wiemy doskonale, że Bogu nie o takie zachowanie chodzi. Chodzi o to, abyśmy w pokorze serc naszych wykonywali Jego przykazania, Jego zalecenia. Można jeszcze sobie porównać cały 23 rozdział Ewangelii Mateusza, gdzie dość obszernie Jezus nam wskazuje właśnie te wszystkie takie zachowania pobożnościowe ówczesnych przywódców religijnych. Wspomniałem już o tym, że mamy świadomość, że na pewno nie osiągniemy tutaj na tej ziemi pełnej świętości, ale Słowo Boże nam mówi o tym, że mamy do niej dążyć. I tak jak czytałem w liście do... jeszcze raz to przytoczę, dlatego że chwilę się tam skupię na rozważeniu tego, bo tam są ciekawe myśli. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, a werset 14. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Dążcie do pokoju ze wszystkimi. Można dzisiaj powiedzieć, że no to jest bardzo trudne, żeby dzisiaj dążyć do takiego pokoju, może nawet inaczej, żeby mieć pokój ze wszystkimi. Tutaj apostoł jest świadomy tego i mówi: dążcie do pokoju. My z naszego takiego codziennego życia wiemy, że no nam szczególnie jako chrześcijanom jest bardzo trudno zachować pokój ze wszystkimi z otaczającego nas świata, dlatego że no, świat raczej nie przyjmuje nas zbyt łaskawie. Ale dlatego apostoł Paweł tutaj pisze, że dążcie, czyli inaczej z naszego punktu widzenia mamy zrobić wszystko, aby ten pokój mieć. Jeśli ktoś nie chce mieć go z nami, to jest jego sprawa, ale my w tym momencie mamy zachować swoje czyste sumienie. To znaczy mamy tak postępować, abyśmy po prostu dążyli do tego pokoju. Mamy do niego dążyć wytrwale. To znaczy nasze święte postępowanie ma dotyczyć każdej dziedziny naszego życia. I tak jak to było w przypadku narodu izraelskiego, że jeśli chodzi o ubiory, wydawało mi się rzecz prosta, ale już nie dzisiaj na przykład, nie w dzisiejszych czasach, jeśli chodzi o higienę, jeśli chodzi o stosunki międzyludzkie, szczególnie bardzo ważne, bo my dzisiaj wiemy, jak one wyglądają i jak one powinny, a jak mogą wyglądać. A więc codziennie musimy kontrolować, czy my podążamy rzeczywiście w stronę świętości, czy odwrotnie, czy jednak gdzieś tam pociąga nas ten Egipt, czyli stary świat, jak to było w przypadku Izraela, kiedy wyszli i kiedy pojawiły się trudności, mieli pretensje do Mojżesza, mówi, po co myśmy tu wyszli, tam żeśmy chociaż mieli jakąś cebulę, czosnek, coś tam tego, no a tu jest problem, bo nawet woda do picia jest gorzka. Ale jak widzimy, Bóg zatroszczył się o wszystko. My mamy codziennie kontrolować nasze postępowania. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 6 rozdziale, w wersecie od 5, mówi nam tak. Słudzy, bądźcie posłuszni Panom na ziemi, z bojaźnią i zadrżeniem, w prostocie serca swego, jak Chrystusowi. Nie pełniąc służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy, służąc dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom. Bardzo istotny fragment Bożego Słowa, bardzo istotne słowa tutaj napisał apostoł Paweł. Bądźcie posłuszni Panom na ziemi. I moi drodzy, To nie tylko dotyczy naszych władców, bo w innym miejscu też jest mowa i o rządzących, ale mówię panom. Czyli na przykład mój kierownik w pracy, no to też jest w jakimś sensie moim panem, bo jest moim przełożonym. Tutaj jest powiedziane panem w odniesieniu do jakiejś hierarchii służbowej. A więc my nie możemy przeciwstawiać się w naszym przełożonym w pracy czy gdziekolwiek indziej, tylko z tego powodu, że jesteśmy wierzącymi chrześcijanami. Albo się za takich przynajmniej uważamy. Paweł mówi, że mamy być im posłuszni. Mamy wykonywać to, czego od nas oczekują w prostocie serca swego. Co to znaczy? No to znaczy, żebyśmy znowu nie domniemywali, czy to, co mi polecił na przykład mój szef, to będzie zgodne ze Słowem Bożym, zgodne z moim sumieniem i tak dalej, i tak dalej. Nie, proste serce moje mówi, że mam wykonać to polecenie, które dał mi właśnie mój przełożony, czyli mój szef. Dlatego Słowo Boże uczy nas jeszcze coś takiego, że nawet takie, można powiedzieć, małe rzeczy, a niekoniecznie małe, bo Słowo Boże nam mówi, że o jeszcze innych takich, można powiedzieć, pomniejszych sprawach, w których powinniśmy okazywać posłuszeństwo wobec Bożego Słowa. Dlaczego? Bo sam Jezus nam mówi, daje nam taki przykład, powrócę jeszcze do Ewangelii Mateusza, 25 rozdział, werset 25, kiedy Jezus mówi coś takiego, 21, przepraszam, werset, rzekł mu Pan Jego, dobrze, sługo dobry i wierny. Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości Pana swego. A więc Jezus tutaj mówi, że nawet w małych rzeczach byłeś wierny i posłuszny mojemu słowu, więc teraz jesteś godny, żebym ci mógł powierzyć rzeczy duże, rzeczy poważniejsze, rzeczy o większej odpowiedzialności. I można powiedzieć, tak jak wtedy Słowo Boże było pomocne i te wszelkie postanowienia dane przez Boga Izraelowi były mu pomocne w pokonywaniu, właśnie w zbliżaniu się do tej świętości Bożej, tak nam dzisiaj też ktoś pomaga. Tak jak już powiedziałem, że pierwszym takim ideałem to był sam Pan Jezus Chrystus, który dał nam wzór swojego postępowania. Ale my jeszcze mamy coś lub kogoś lepszego niż mieli Izraelici, bo Izraelici mieli zakon. My zakonu już nie mamy, ale mamy Ducha Świętego, który nas prowadzi, który nam daje wskazówki. W Ewangelii Jana czytamy, że Jezus mówi, że ja dam wam Pocieszyciela. On wprowadzi we wszelką prawdę. On was wszystkiego nauczy. On o wszystkim wam przypomni. Ale musimy mieć zrównoważony stosunek do Niego. Musimy być posłuszni na to, czego Duch Święty nas uczy, czego od nas w jakimś sensie wymaga. Nie możemy przeciwstawiać się Duchowi Świętemu, bo wiemy, jak to wygląda. No można chociaż z 5 rozdziału bodajże Dziejów Apostolskich o zachowaniu Ananiasza i Safiry, prawda, którzy przeciwstawili się samemu Duchowi Świętemu, a Słowo Boże mówi, że to tak jakby Bogu się przeciwstawili, bo uważali, że po prostu mają rację w swoim takim innym postępowaniu, niż zadecydował o tym zbór. A więc musimy zdać sobie sprawę z tego, że świętym może być tylko ten, kto uzna za swojego Pana Jezusa Chrystusa. I jeśli On zamieszka w naszych sercach, On stanie się naszym przewodnikiem. Doskonale wiemy o tym, że Słowo Boże, ja to już kiedyś nawet i w rozmowach takich z obcymi ludźmi rozmawiałem, że w Biblii znajdziemy odpowiedzi na wszelkie pytania. Tylko musimy znać to Słowo Boże. My musimy go rozważać, musimy go studiować, musimy wyciągać wnioski odpowiednie z tego, bo Biblia to nie jest taka książka, którą można przeczytać raz, dwa, trzy, czy ileś tam razy i no i z powrotem wracam do tego samego. Ale my musimy czuć jakby to, co ono do nas mówi. Dlatego jest powiedziane, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Ale nigdy o tym się nie przekonamy, jeśli my go dogłębnie nie będziemy rozważali. My wiemy, że bardzo wielu ludzi czyta Słowo Boże i moi tacy znajomi też czytają, ale no niestety jak dotąd nic z tego nie wynika. Moi drodzy, Pan Jezus wskazał nam jeszcze też takie słowa w 15 rozdziale, to już mówiłem o Duchu Świętym w Ewangelii Jana w wersecie 5, wskazuje nam coś takiego. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owoców, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Jezus mówi, jeśli będziemy trwać w nim. On jest tym takim pniem sokodajnym, jak to się mówi w ogrodnictwie, i on nas ożywia. Jeśli nasze trwanie w nim jest znikome, my wiemy, że przy drzewach znajdziemy czasem uschnięte gałązki. Dlaczego? Dlatego, że nie czerpią soków płynących właśnie z korą tego, z łykiem tego drzewa. A zatem my musimy trwać, bo Jezus mówi, że wtedy wydacie wiele owoców. A jeśli nie, to nasze życie będzie w sumie puste. Dlatego, że jeśli nie wydamy owocu, to Słowo Boże też mówi, że co ogrodnik z takim drzewem robi? No najpierw nawozi, prawda? Próbuje przywrócić jego właściwą funkcję, ale jeśli to nawet nie pomoże, no to czeka go tylko siekiera i ogień. Moi drodzy, myślę, że to jest taki dobry czas, abyśmy mogli przeanalizować swoją taką drogę do świętości. Bo można powiedzieć, dzisiaj znajdujemy się tutaj na tej drodze gdzieś i tak, w tą stronę idziemy do Bożej świętości, a w tą stronę to idziemy do świata, do Egiptu. I tak, moi drodzy, wiemy, że każdy dzień coś ze sobą nowego niesie. Mamy jakieś problemy, coś się dzieje i czasem chwiejne te nasze kroki możemy kierować w niewłaściwą stronę. Słowo Boże nam mówi, że do Boga prowadzi taka szeroka, czteropasmowa autostrada. No. Nie, tu już mi siostra głową kiwa, że nie. Niestety, ta droga jest kręta, wąska i można powiedzieć taka zdradliwa, bo na niej czyha wiele niebezpieczeństw. Dlatego dzisiaj wielu wybiera do podróżowania autostrady. Mało kto się chce dzisiaj poruszać takimi niebezpiecznymi, wąskimi ścieżkami, ale to właśnie one prowadzą do Boga. One nas przybliżają w naszej świętości do Niego, bo my musimy pokonać wiele takich po prostu przeszkód, żeby do Niego dotrzeć. Dzisiaj mamy wybór. Stawiamy przed sobą albo autostradę, albo wąską ścieżkę. Co wybierzemy? Nie łudźmy się, że tak jak powiedziałem, że droga przez tą ścieżkę będzie łatwa i przyjemna. Na koniec apostoł Paweł powiedział nam, dał nam taką wskazówkę w pierwszym liście do Tesaloniczan, rozdziale 4, wersety od 3. I mówi tak. Taka jest bowiem wola Boża. Uświęcenie wasze. A więc wolą Bożą to jest nasze uświęcenie. My się czasami zastanawiamy, jaka jest wola Boża w stosunku do mnie. Co by Bóg chciał ode mnie? A Bóg po prostu chce mojego uświęcenia. Wola Boża to jest uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu. Dlatego dał między innymi takie prawa i takie wskazówki Izraelowi. I nam też przekazał to Jezus. I dalej werset 7. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do czego? Do uświęcenia. Do tego jesteśmy, moi drodzy, dzisiaj powołani. Żeby nasze życie po prostu było uświęcające. Żeby po prostu każdy, kto się z nami zetknie, to odczuwał. Moi drodzy, dzisiaj wielu ludzi, jak już wspomniałem, w jakimś sensie mówi, że albo pokazuje w taki dobitny sposób, jaki to jest pobożny i tak dalej, nie? Co on sobą reprezentuje. Ale to nie jest tak. Są też i chrześcijanie, o których mówimy, że to są chrześcijanie niedzielni. Że oni tylko w niedzielę są pobożni, są święci, zachowują się właściwie i tak dalej. Ale na co dzień zdarza się tak, że gdy ich spotkamy w takich różnych okolicznościach, nigdy byśmy nie powiedzieli, że to są prawdziwi chrześcijanie. A zatem musimy być czujni, musimy nad tym pracować. Jeśli rzeczywiście zdarza nam się w naszym codziennym życiu coś takiego, to starajmy się to wyeliminować. Prośmy Ducha Świętego o to, żeby dał nam siłę do tego, abyśmy mogli pokonywać nasze słabości. Apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, w pierwszym rozdziale, a 15 i 16 wierszu, jakby w jakimś sensie parafrazuje słowa zapisane w trzeciej księdze Mojżeszowej, bo mówi tak. Ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, a jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. I tego życzę wam i sobie w nadchodzącym nowym roku. Amen.
Dziękuję bardzo, dziękuję Boże. Wtedy śpiewamy pieśń 815 przed nami.